Słowo, które, czy poselstwo, które mam dzisiaj do przekazania, będzie oparte o Księgę Kaznodziei Salomona. Księga Kaznodziei Salomona. Będę chciał przeczytać dwa teksty, bardzo charakterystyczne dla tej księgi, ale wcześniej parę słów wstępu. Kiedy czytamy swoją Biblię, to prędzej czy później natrafimy na właśnie tą księgę, Księgę Kaznodziei Salomona. I możemy doznać wstrząsu, szoku. Gdyż księga ta w pewnych fragmentach, w pewnych wersetach, czy wręcz w całych ustępach przeczy wszystkiemu, co dotychczas przeczytaliśmy w Biblii. Możemy przyjąć taką postawę z jednej strony. Widzimy, że mamy problem, a z drugiej strony nie chcemy za bardzo roztrząsać tego problemu, bo boimy się, że może znajdziemy jakiś błąd w Biblii. I tak próbujemy zapomnieć, czytamy dalej. A zupełnie niepotrzebnie, bo przecież całe Pismo przez Boga jest natchnione. Pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. A Księga Kaznodziei Salomona jest przecież częścią Biblii, Pisma Świętego. Powinniśmy raczej prosić Boga o zrozumienie, o światło. Powinniśmy się modlić, roztrząsać, medytować w tym biblijnym znaczeniu. Dociekać, dochodzić prawdy. I na pewno Bóg nam da zrozumienie. W przeciwnym wypadku, jeżeli zlekceważymy problem, możemy spotkać kogoś, który nam podsunie błędne zrozumienie tekstów tej księgi. I będziemy zwiedzeni. Teraz jeden z pierwszy z dwóch tekstów chcę przeczytać. Jest to trzeci rozdział od 18 do 22 wiersza. Księga Kaznodziei Salomona, trzeci rozdział od 18 do 22 wiersza. I pomyślałem sobie, ze względu na synów ludzkich Bóg tak to urządził, aby ich doświadczyć i aby im pokazać, że nie są czymś innym niż zwierzęta. Bo los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt. Jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci. I wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie na jedno miejsce. Wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. Bo któż wie, czy dech synów ludzkich wznosi się ku górze, a dech zwierząt schodzi w dół na ziemię. Tak więc stwierdziłem, że nie ma nic lepszego nad to, że człowiek raduje się ze swoich dzieł, gdyż taki jest jego los. Bo któż da mu oglądać to, co się po nim stanie? Panie Boże, chcemy Cię prosić o światło, o mądrość z góry. Daj nam zrozumienie, abyśmy w oparciu o ten tekst, o tą księgę, mogli budować wiarę naszą. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Trzeba powiedzieć, że rzeczywiście szokujący tekst. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem. Jednakowy jest los obojga. Jak ci, tak ci umierają. Wszystko idzie w zapomnienie. Właściwie człowiek i zwierzę to jest to samo. Trzeba powiedzieć, że faktycznie niezwykły tekst. I byśmy się go zgoła nie spodziewali w Biblii. Dlatego też, nim bliżej rozważymy ten tekst, zadajmy sobie pytanie, kto ten tekst napisał? W pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu jest napisane tak. Słowa kaznodziei syna Dawida, króla w Jeruzalemie. Myślę, że nie zrobimy błędu, jeżeli przyjmiemy, że tu chodzi rzeczywiście o Salomona. Nie wszyscy bibliści się z tym zgadzają od pewnego czasu, ale jeszcze do czasów reformacji byli zgodni, że tu chodziło o króla Salomona. I tak, na takim stanowisku stoimy, że rzeczywiście księgę tą napisał król Salomon. Człowiek obdarzony przez Pana Boga niezwykłą mądrością, który królował po Dawidzie w Jerozolimie. W 12 i 13 wierszu tego samego pierwszego rozdziału czytamy następujące słowa. Ja, kaznodzieja, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalemie. Postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem. Jest to żmudne zadanie, jakie zadał Bóg synom ludzkim, aby się nad nim trudzili. Ten 12 wiersz potwierdza to, co było powiedziane w pierwszym wierszu. Ale chciałbym zwrócić uwagę na wiersz 13. Tu dowiadujemy się o tym człowieku trzech rzeczy. Pierwszą rzecz to, że to nie był ateista. To był człowiek, który wierzył w Boga. Jest powiedziane, jest to żmudne zadanie, jakie zadał Bóg synom ludzkim. Odwołuje się do Boga. Był to człowiek, który wierzył w Boga. Druga rzecz, że zgłębiał rzeczy, jakie się dzieją pod niebem, albo w innym miejscu jest powiedziane pod słońcem. Jest to zaznaczone, że postanowił szczerze mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem. A więc to jest pewne ograniczenie, czyli to, co można było doświadczyć, w jaki sposób zobaczyć, doświadczyć, niekoniecznie zrozumieć. Ale w tym świecie fizykalnym, co się dzieje, czyli to jest ten obszar jego badania rzeczy, które się dzieją pod niebem. I trzecia rzecz dla zrozumienia Księgi Kaznodziei, zgoła fundamentalna i najważniejsza, ona to jest rzecz zapisana w tych pierwszych dwóch linijkach 13 wiersza. Postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i zbadać wszystko. Tu się dowiadujemy, że kaznodzieja Salomona oparł się o swoją ludzką mądrość. Później w innym miejscu będziemy czytali, że radził się swojego serca. To jest niezwykle ważne, żebyśmy to na to zwrócili uwagę. No, w przeciwnym wypadku, jeżeli przeoczymy tą myśl, to będziemy mieli kłopot z tą księgą. To nie jest objawione słowo, ale to są ludzkie myśli, próba zrozumienia przez ludzki rozum, próba zrozumienia rzeczy, które co do pojmowania, co do wieczności, wymykają się poza to zrozumienie. Ale kaznodzieja Salomona, Salomon właśnie w ten sposób badał rzeczy pod niebem, pod słońcem. Oparł się o swój niezwykły intelekt, ale tylko intelekt. To nie jest objawione Słowo Boże. Możesz powiedzieć, no ale chwileczkę. Przecież dopiero co przed chwilą powiedziałeś, że całe Słowo przez Boga jest natchnione. Musimy dokonać rozróżnienia pomiędzy objawionym Słowem a natchnionym Słowem. Objawione Słowo Boże jest wtedy, kiedy Bóg przemawia. A w natchnieniu Ducha Świętego autor to zanotował. Kiedy Bóg przemawiał przez proroków, albo przemawiał bezpośrednio do Abrahama, już nawet do Adama, do pierwszego człowieka, Bóg przemawiał bezpośrednio. Jest to zaznaczone, że to Bóg mówi. Mówi, z każdego drzewa owocu może, z każdego drzewa możesz jeść owoc. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci zjeść, bo gdy tylko zjesz, umrzesz. To jest objawione prawo Boże. Gdyby Bóg tego nie objawił, człowiek nigdy by do tego nie doszedł. Nie pojąłby, nie zgłębiłby tej prawdy, tego Bożego prawa. Bóg przemawiał przez pewnych ludzi, którzy są nazwani prorokami. I wtedy prorocy to zaznaczali, od jakiego momentu jest Słowo Boże objawione. Kiedy otworzymy wielkich proroków, mam otworzone akurat tutaj Księgę Jeremiasza na 13 rozdziale, to kiedy Jeremiasz mówi w imieniu Boga, to zaczyna tak. Tak rzekł Pan do mnie. Albo inaczej można powiedzieć, tak rzekł Jahwe do mnie. I później następuje to, co Bóg mu powiedział. Od tego momentu. 12 wiersz tego 13 rozdziału. Powiedz im więc to słowo. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. I teraz, co Bóg Izraela ma do tego narodu, do przekazania. W 15 wierszu. Słuchajcie, nadstawcie uszu, nie wynoście się, gdyż Pan to mówi, gdyż Jahwe to mówi. I od tego momentu to, co Jahwe chciał przekazać do tego narodu, jest zanotowane. I tak byśmy mogli w 14 rozdziale. Słowo Pana, które doszło Jeremiasza. I od tego momentu słowo Pana, które doszło Jeremiasza, jest zaznaczone. I to jest objawienie Bożego Słowa. Bóg przemawia. Jest to zaznaczone. Daremnie byśmy takich zwrotów oczekiwali w Księdze Kaznodziei Salomona. Nie znajdziemy tych zwrotów. Oto Bóg przemawia. Słuchaj Izraelu, bo tak Bóg mówi. Zamiast tego znajdujemy pełno takich stwierdzeń, jak właśnie początek 13 wiersza pierwszego rozdziału. Postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i zbadać wszystko. Gdybyśmy popatrzyli do 16 wiersza. To też pomyślałem w sercu swoim tak. I teraz zapisane, co w sercu swoim pomyślał. Otwórzmy stronicę. Jest drugi rozdział. Powiedziałem sobie. I teraz zanotowane, co powiedział sobie. Do czego doszedł. Do jakich wniosków doszedł. Do jakich odkryć. I jest to zanotowane. W trzecim wierszu drugiego rozdziału. Umyśliłem sobie. I zanotowane, co sobie umyślił. I tak byśmy kolejno mogli sprawdzać. Drugi rozdział, 12 wiersz. I znowu zacząłem rozmyślać. A w 13 wierszu i stwierdziłem. To nie jest objawione Słowo Boże, ale to jest ludzkie słowo. A gdzie natchnienie? Natchnienie Boga polega na tym, że to słowo znalazło się w Biblii. Na tym przede wszystkim polega natchnienie Bożego Słowa. Że w Biblii znalazło się to, co Bóg chce, żeby się znalazło. I w tym jest sens. W tym przypadku ku naszej przestrodze. Żebyśmy wiedzieli, że nawet najmętszy, najwspanialszy umysł nie zgłębi tajemnic Bożych, a dojdzie do zupełnie błędnych wniosków, jeżeli nie będzie czekał na Boże objawienie. I kiedy tak popatrzymy na tą księgę, to od razu odkryjemy, jak się rozpoczyna nasz tekst. Wróćmy teraz do naszego tekstu. To jest 3 rozdział, 18 wiersz. I widzimy już od razu ten zwrot. I pomyślałem sobie. To są jego myśli. Zastanawiał się, był ciekawy świata, był ciekawy rzeczy. Dociekał, wykorzystywał swój intelekt, swój rozum, potężny rozum. Ale tylko ludzki rozum. I doszedł do takich wniosków, że człowiek nie różni się od zwierzęcia. Bo los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt. Zwróćcie uwagę na ten środek 19 wiersza. Tam jest jego kryterium oceny. Jak one umierają, tak i tamci umierają. Oto kryterium oceny, jak on się kierował. Obserwował ludzi i zwierzęta i widział, że wszystko zmierza do śmierci. Jego horyzont myślowy, poznawczy był ograniczony przez grób. I dochodzi do wniosku, nie ma żadnego sensu w tym życiu. Wszyscy umierają, wszystkich spotyka ten sam los. Nie ma różnicy między zwierzęciem i człowiekiem. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem. Czy rzeczywiście? My, kiedy żyjemy w czasie łaski, kiedy żyjemy w czasie pełnej objawionej woli Bożej względem człowieka, mamy prawo i wręcz obowiązek popatrzeć na Księgę Kaznodziei Salomona przez pryzmat Nowego Testamentu. Oczywiście, że to, co teraz powiem, Salomon o tym nie wiedział, bo nie mógł jeszcze wiedzieć. Ale pewne rzeczy mógł wiedzieć. Na przykład w pierwszej Mojżeszowej jest zanotowane, że kiedy Bóg stwarzał człowieka, to stworzył go w sposób szczególny. Jest powiedziane, uczyńmy człowieka na nasz obraz i nasze podobieństwo. Te słowa Bóg nie wypowiedział o żadnym innym stworzeniu. Już choćby to powinno było przestrzec kaznodzieje Salomona przed wyrażaniem takich opinii. Ale jego serce mu podpowiadało to, co mu podpowiedziało. Człowiek jest kimś wyjątkowym. Tylko o człowieku jest powiedziane, że jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Jest wyjątkową istotą. Człowiek jest w sercu Boga, jest w centrum Bożego serca. Ten wiersz, który tu dzisiaj brat czytał przed pamiątką. Człowiek jest kochany przez Boga. Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna jednorodzonego dał, aby ratować człowieka. Gdy człowiek upadł w grzech, gdy odmówił posłuszeństwa temu pierwszemu przykazaniu i zerwał ten owoc i zgrzeszył. I znalazł się w sytuacji po ludzku bez wyjścia. Ale Boża miłość nie pozwoliła człowiekowi tak odejść w niebyt. A gorzej niż w niebyt, na wieczne potępienie. Posłał jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł za nas grzesznych ludzi, żeby nasze życie natknąć nadzieją. Pan Jezus nie umierał za zwierzę. Nawet za najwspanialsze zwierzę nie umierał. A umierał za ciebie i za mnie, za grzesznych ludzi. Bo tak Bóg umiłował ciebie i mnie. Aby kiedy w Niego uwierzymy, nie musieliśmy zginąć, ale abyśmy byli obdarzeni życiem wiecznym. bo od samego początku Bóg przeznaczył nas do życia wiecznego. Tylko to życie wieczne mieliśmy czerpać z Niego, z wiecznego Boga. A grzech nas rozdzielił od źródła życia wiecznego. Kochani, ale Salomon o tym nie wiedział. Dlatego też Salomonowi zostało podpowiedziane: bo któż wie, czy dech synów ludzkich wznosi się ku górze, a dech zwierząt schodzi w dół na ziemię? A my byśmy mogli odpowiedzieć: a my wiemy, bo nam to Pan powiedział. My wiemy, bo Bóg nam to powiedział. Kiedy otworzymy drugi list do Koryntian, to tam jest takie piękne słowo napisane w 5 rozdziale, 8-9 wiersz. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładajmy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. To jest objawiona prawda Boża w Nowym Testamencie. Salomon o tym jeszcze nie wiedział, ale my wiemy, że można wyjść z ciała, że można opuścić ciało, że ciało może umrzeć i zostanie złożone do grobu i tam się będzie rozsypywało w proch, a człowiek będzie u Pana. Apostoł Paweł tego uczył. Sam o sobie to powiedział później, że umrzeć to dla niego daleko lepiej, bo będzie z Panem. Ale Salomon o tym nie wiedział. I mówi: któż wie? Dlatego też nie dziwi jego pesymistyczne zakończenie tego fragmentu. Tak więc stwierdziłem, że nie ma nic lepszego nad to, że człowiek raduje się ze swoich dzieł, gdyż taki jest jego los. Bo któż da mu oglądać to, co się po nim stanie? Widzicie, myślę, że z jednej strony można żałować tak mądrego człowieka o tak potężnym intelekcie, że oparł się właśnie o ten intelekt, a nie zaufał Bogu. Bo już w Starym Testamencie można było Bogu zaufać. Ale on oparł się o własny intelekt. I teraz, kiedy popatrzmy teraz na następny fragment, bardzo charakterystyczny dla tej księgi. Następny fragment znajdujemy w 9 rozdziale. I przeczytam od 1 do 5 wiersza. Zaprawdę wszystko to rozważyłem w swoim sercu i we wszystkim tym stwierdziłem, że sprawiedliwi i mędrcy i wszystkie ich dzieła są w ręku Boga. Zarówno miłość, jak i nienawiść. Człowiek nie wie, co go spotka, bo wszystkich spotyka ten sam los. Sprawiedliwego i bezbożnego. Czystego i nieczystego. Ofiarującego i tego, który nie ofiaruje. Dobrego i grzesznika. Tego, który przysięga i tego, który się wstrzymuje od przysięgi. To jest najgorsze z wszystkich rzeczy, jakie się dzieją pod słońcem, że wszystkich spotyka ten sam los. Lecz również serce synów ludzkich jest pełne zła i głupota jest w ich sercu, dopóki żyją, a potem idzie się do umarłych. Kto należy do grona żyjących, ten jeszcze ma nadzieję. Lecz żywy pies jest lepszy niż martwy lew. Wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć, lecz umarli nic nie wiedzą i już nie ma dla nich żadnej zapłaty, gdyż ich imię idzie w zapomnienie. Co za tekst? Co za myśli? Przerażający tekst. Myślę, że już od razu zwróciliśmy uwagę na ten pierwszy wiersz, na tą pierwszą linijkę, kiedy Salomon rozpoczyna: zaprawdę wszystko to rozważyłem w sercu swoim. Wiecie, to jest takie ciekawe, bo kiedy popatrzymy do przypowieści Salomona, do 28 rozdziału, to jest parę stronic wcześniej, to tam jest napisane przez tego autora takie słowo: kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi. Bardzo dosadne słowo. Ten człowiek był prowadzony przez Ducha Bożego i to zanotował. I powiedział: kto ufa własnemu sercu, ten jest głupi. A teraz zapomniał tam o tym i oparł się o własne serce i powiada: wszystko to rozważyłem w swoim sercu. I dochodzi do takich przekonań: bo wszystkich spotyka ten sam los, sprawiedliwego i bezbożnego. I znowu będę patrzył na ten tekst przez pryzmat Nowego Testamentu. Mamy to wręcz obowiązek patrzeć na to słowo przez pryzmat Nowego Testamentu. Rzeczywiście możemy zadać pytanie: rzeczywiście wszystkich spotyka ten sam los, i sprawiedliwego, i bezbożnego? I możemy powiedzieć: absolutnie nie. W oparciu o Słowo Boże możemy powiedzieć: nie masz racji. Już w Starym Testamencie jest napisane: sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Jest to powtórzone kilkakrotnie w Nowym Testamencie. A Pan Jezus jakie słowa nam zostawił? Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Rozumiecie? Kto wierzy we mnie, Jezus mówi, choćby i umarł, żyć będzie. Pan Jezus poszedł na krzyż i oddał swoje życie. Zapłacił za twój i za mój grzech. Ale zmartwychwstał i śmierć jest wrogiem pokonanym. Śmierć nie ma nic do gadania. Nawet dla wierzącego. Nawet kiedy umrzesz, z wiarą w sercu Jezusa Chrystusa żyć będziesz. Tak mówi Jezus Chrystus. To jest Jego słowo. Ale Salomon w oparciu o swoje serce dochodzi do takich wniosków. Jego horyzont ograniczony przez grób mówi: wszystkich spotyka ten sam los, sprawiedliwego i bezbożnego. Rzeczywiście trzeba powiedzieć, że Bóg nie ma dobrych wiadomości dla bezbożnego, jeżeli ten bezbożny w bezbożności pozostanie. Natomiast jeżeli się upamięta, to do bezbożnego Pan przez swojego apostoła kieruje takie słowa: Chrystus we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Nie musisz trwać w bezbożności. Człowiek nie musi trwać w swojej bezbożności i nie mieć nadziei. Bo Chrystus we właściwym czasie umarł za bezbożnych, a w tym objawiła się miłość Boża, że kiedy byliśmy jeszcze Bożymi nieprzyjaciółmi, wrogami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz pojednani z Bogiem, przez Niego, przez Chrystusa, będziemy obdarzeni łaską, miłością i życiem wiecznym. Więc kiedy będziemy czytali te słowa, albo kiedy będzie nam ktoś podsuwał te słowa i powie ci: nie ma różnicy, bądźmy przygotowani, powinniśmy być przygotowani do obrony naszej nadziei. I rzeczywiście jest tak, jak jest dalej powiedziane: wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć. No tak, tu byśmy mogli powiedzieć: tak, to jest prawda. Wiemy, że musimy umrzeć. Chociaż czekamy na naszego Pana. Może się doczekamy. Ci, którzy się doczekają, nie umrą, ale będą w jednej chwili przemienieni, w okamgnieniu. przez moc naszego Pana. Będziemy razem z Nim. Ale wiemy, że pokolenia wierzących czekało i umarli. Umarli z nadzieją życia wiecznego. I możemy się zgodzić tutaj z kaznodzieją. Faktycznie, wiedzą bowiem żywi, że muszą umrzeć. Lecz umarli nic nie wiedzą. O nie, powiemy. Nie, nie. Nie tak nas uczy nasz Pan Jezus Chrystus. Nie tak nas uczy objawione Słowo Boże już w Nowym Testamencie. Nie możemy się z Tobą zgodzić, kaznodziejo. Co nam mówi Słowo Boże? Już sam Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza, to jest zanotowane w 10 rozdziale, powiada tak. Nie bójcie się tych, którzy mogą ciało zabić, ale duszy waszej zabić nie mogą. Objawione Słowo Boże, Bóg stopniowo te prawdy objawia. Objawione Słowo Boże, sam Jezus Chrystus nam to powiedział, że człowiek jest kimś więcej niż tylko krwią i ciałem. Że człowiek ma duszę, która nie ginie w momencie, kiedy ciało ginie. I Pan Jezus mówi, mówi szczególnie to do swoich wyznawców. Mówi, będziecie prześladowani dla mojego imienia. Może się nawet zdarzyć tak, że was zabiją ze względu na wiarę, jaką pokładacie we mnie. Nie bójcie się. Zabiją tylko ciało, ale duszy zabić nie mogą. Wiecie, że Bóg patrzy inaczej troszeczkę na nas niż my patrzymy na siebie? My patrzymy na siebie tymi oczami fizykalnymi, fizycznymi i rozpoznajemy człowieka po jego postaci, po jego wyglądzie. A Bóg patrzy inaczej na nas. Bóg przede wszystkim widzi nasze dusze, naszą duszę. Tego, czego niekiedy sobie ludzie nawet nie uświadamiają. Wiecie, że Słowo Boże nam powiedziało, ciało i krew nie odziedziczy Królestwa Bożego. Ale istotą wiary, celem wiary jest zbawienie duszy. Celem wiary jest zbawienie nie ciała, nie krwi, duszy. Twoja dusza potrzebuje zbawienia. Moja dusza potrzebuje zbawienia. I tego nas uczy Nowy Testament. Że człowiek jest ciałem, duchem i duszą. Dusza potrzebuje zbawienia. Duch ludzki potrzebuje ożywczego tchnienia Ducha Bożego. Tak Bóg na nas patrzy. I tu tak zacytowałem z Ewangelii Mateusza. Pan Jezus powiedział, nie bójcie się tych, którzy ciało zabijają, ale duszy zabić nie mogą. Później jest to wiele razy powtórzone w Ewangelii Łukasza. Później jest w objawieniu Jana, kiedy jest powiedziane, Janowi były dane te duchowe oczy i mówi, ja widziałem dusze zabitych dla jego imienia. I te dusze wołały, kiedyż, Panie, i tam wypowiadały się. Ciała były już w grobie, albo może nawet sponiewierane przez przeciwników. A dusze zbawione były w miejscu, gdzie oczekiwały na to przyodzianie przez nowe ciało. Tak nas uczy Nowy Testament. Wiecie, lecz umarli nic nie wiedzą. I znowu byśmy powiedzieli, nie zgadzamy się z tym. My nie będziemy w oparciu o to słowo budowali naszych biblijnych doktryn. Bo my słuchamy głosu dobrego pasterza, Jezusa Chrystusa, a Pan Jezus Chrystus nam powiedział, że umarli wiedzą. Umarli nawet ci potępieni wiedzą, gdzie się znaleźli i co ich spotkało. Pan Jezus powiedział jednego razu takie podobieństwo o bogaczu i Łazarzu. Bogacz żył zupełnie nie dbając o swoją duszę, zupełnie, tylko dbał o swoje ciało. Biedakowi niedobrze się wiodło. I nagle umarł jeden i drugi. Biedaka widzimy i w miejscu pocieszenia jest powiedziane na łonie Abrahama. Widocznie w tej swojej biedzie zachował wiarę. Bo przez wiarę zbawieni jesteśmy. Natomiast ten bogaty człowiek znalazł się w miejscu potępienia i nagle sobie to uświadomił. I widział to miejsce, gdzie mógł się znaleźć. Widział to miejsce błogosławione. I wołał: Ojcze Abrahamie, mam pięciu braci, oni idą tą samą drogą. Jak oni nie zmienią swojego myślenia, jeżeli nie zmienią swojej drogi, swojego postępowania, oni się znajdą tu, gdzie ja jestem, a tu jest strasznie. Idź, powiedz im, ostrzeż ich. On wiedział po śmierci. Ludzie, którzy go znali, przychodzili i przynosili kwiaty na grób tego bogacza, bo to był bardzo bogaty człowiek, więc on miał przyjaciół, wielką rodzinę i codziennie były świeże kwiaty i świeczki zapalone. I mówili, oto tu leży nasz przyjaciel od kieliszka i od widelca i talerza. A tam było tylko ciało, które już się rozpadało w proch. A faktycznie jego dusza była w miejscu potępienia. Weźmy to pod uwagę. Zastanówmy się nad tym. I nie budujmy naszej wiary w oparciu o Księgę Kaznodziei Salomona. Zaufajmy raczej objawionemu Słowu Bożemu, szczególnie w Ewangeliach w Nowym Testamencie. I kolejny zwrot, gdyż ich imiona... A, jeszcze jedno tu... Lecz umarli nic nie wiedzą. I kolejny zwrot. I już nie ma dla nich żadnej zapłaty. I znowu musimy się nie zgodzić. Tak mi przykro, że się znowu muszę nie zgodzić z kaznodzieją Salomona. Żadnej zapłaty? Kiedy otworzymy Ewangelię Mateusza na 5 rozdziale, to tam znajdujemy wypowiedź naszego błogosławionego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który mówi tak. To jest 5 rozdział, 11 i 12 wiersz. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Oto objawione Słowo Boże. Ale kiedy będziesz polegał na własnym rozumie, twój horyzont dociekań będzie ograniczony przez grób i powiesz, umrę, koniec, nie ma żadnej zapłaty. Jak zaufasz Bożemu Słowu, to pójdziesz z tym Słowem przez życie. Wierząc temu Słowu, będziesz miał nadzieję. To Słowo zmieni twoje życie. Natchnie je radością, nadzieją. Będziesz wiedział, gdzie idziesz. Będziesz wiedział, za co walczysz. Będziesz wiedział, za co cierpisz. Będziesz wiedział, dlaczego każdy dzień się radujesz, mimo że niekiedy okoliczności nie sprzyjają temu, aby się radować. Będziesz wiedział, żeś zaufał temu, który ma dla ciebie nie tylko życie wieczne, ale i obfitą zapłatę. Podobnie jest napisane... To jest w liście do Kolosan w 3 rozdziale. Przeczytajmy list do Kolosan w 3 rozdziale. To jest 23 i 24 wiersz. Chodzi o ten zwrot, który Salomon wypowiedział. Nie ma żadnej zapłaty. A więc tu natchnione słowo i objawione Słowo Boże mówi nam tak. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi, wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi Panu służycie. Sam Pan Jezus mówi, obfitą zapłatę dostaniecie. A tu już to uściślone. Jest powiedziane, dziedzictwo na nas czeka. Wiecie, jest takie jedno słowo w Biblii, które gdy je czytam, to się aż kurczę, bo ono mnie przytłacza swoim ogromem. Kiedy jest powiedziane, to jest w liście do Rzymian w 8 rozdziale, że będziemy dziedziczyć razem z Chrystusem. Kochani, tak, taki jest Bóg. To nam chce dać. On nie jest skąpy. On nie daje tak troszeczkę, a resztę zatrzymuje. On jak już daje, to daje wszystko. Ale to wszystko jest w Jego Synu Jezusie Chrystusie. Z Jezusem Chrystusem będziemy dziedziczyli wszystko. Całe dziedzictwo na nas czeka. Żeby Pan pobłogosławił to słowo na naszych sercach. Żebyśmy z tym słowem szli w nowy dzień, w nowy tydzień, w naszą przyszłość. I kolejny zwrot. Gdyż imię ich idzie w zapomnienie. I znowu możemy powiedzieć, Salomonie, no nie zgadzam się z tobą, tak mi przykro. Nie jest tak. Tyś oparł się o swoją mądrość, o swoje serce, a to serce złudne i takie pokrętne podsunęło ci złe wiadomości. Nie jest tak, że nasze imię idzie w zapomnienie. Otwórzmy Ewangelię Łukasza na 10 rozdziale. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. I przeczytam 20 wiersz, gdzie jest tak napisane. Najpierw okoliczności tej wypowiedzi. Pan Jezus wysyła swoich uczniów, daje im moc, żeby gromili duchy nieczyste, żeby uzdrawiali ludzi. Uczniowie wracają, są tak uradowani, są tak podekscytowani, mówią, Panie, nawet demony są nam podległe. I wtedy Pan Jezus wypowiada to słowo, które teraz chcę przeczytać w kontekście tego, co Salomon mówi. Nasze imię idzie w zapomnienie. Tu jest powiedziane tak. On zajrzy, to jest 28 wiersz. 11 rozdział Ewangelii Łukasza. Ja zdaje się powiedziałem 12. To jest 11 rozdział Ewangelii Łukasza. Oj. Tu troszeczkę się pomyliłem. Chwileczkę. Zaraz to skoryguję. 10. Jednak 10. Tak jest. A więc to jest 10 rozdział Ewangelii Łukasza, 20 wiersz. I Pan Jezus odpowiada tym uczniom, którzy byli tacy podekscytowani tą mocą, jaką otrzymali od Pana. I mówi im tak. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Kochani, Pan nam tu wręcz mówi, cieszcie się z powodu tego. Wasze imiona są zapisane w niebie. Możecie być pewni swojego zbawienia. Możecie stać na fundamencie tego słowa. Pan Jezus jest prawdą, a w nim nie ma krzty fałszu. I on mówi, nie zostaniecie zapomniani. Nie minie was zapłata. Wasze imię jest w niebie zapisane. O dziwo, że sam kaznodzieja Salomona, kiedy kończy swoją księgę, dochodzi do podobnych wniosków. Wiele w tej księdze jest dobrych spostrzeżeń. Wiele w tej księdze jest dobrych spostrzeżeń. I zakończenie tej księgi wręcz podejrzewamy, że jest w natchnieniu Ducha Bożego. Gdyż popatrzymy na zakończenie tej księgi, to Salomon pisze tak. 12 rozdział, 13 i 14 wiersz. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą, tajną, czy dobrą, czy złą. Przecież to jest zupełnie ta sama prawda, która później jest wyrażona w liście do Hebrajczyków. Dane jest człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Ale te teksty, które my czytamy, one zaprzeczają tej prawdzie. Dlatego możemy być wdzięczni naszemu Panu i Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi, że życie nasze natchnął nadzieją, że nam zostawił te słowa: nie bój się, maleńka czutko, bo upodobało się Ojcu dać wam królestwo. Że możemy czytać te słowa w Biblii i przyjąć je dla siebie jako Bożą obietnicę. Nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, bo On przyjdzie po swój lud, bo nam to obiecał. I On nas zabierze do siebie, abyśmy byli tam, gdzie On jest. Więc w jakim celu jest napisana Księga Kaznodziei Salomona? Po co ona się znalazła w Biblii? Aby być wielką przestrogą, aby nie ufać własnemu sercu, ani mądrości ludzkiej, aby nie ufać nawet mądrości wielkiego człowieka, ale raczej słuchać głosu dobrego pasterza. Jedno z najcenniejszych słów, jakie możemy wyczytać w Biblii, jakie nam zostawił nasz Pan Jezus Chrystus, powiedział: ja jestem dobry pasterz. Owce moje głosu mojego słuchają. Ja je znam, a one idą za mną. A ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki, a nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Słuchajmy głosu dobrego pasterza. Jesteśmy bezpieczni w jego ręku. Czytajmy również i te myśli, bo Bóg miał w tym cel, że to się w Biblii znalazło. Ale prośmy Boga o mądrość, żebyśmy sami mogli z tego wyciągnąć dla siebie naukę i też przekazać tą biblijną naukę innym, żeby nie być tej myśli jak Salomon. Wiecie, że przerażające dzisiaj jest to, że wielu ludzi dzisiaj myśli tak jak Salomon i zgadza się z nim. Oto kończy się pogrzeb, w którym uczestniczyłem. Trumna została opuszczona do grobu. Rozchodzimy się. Obok mnie idzie kobieta i mówi: i tak to się wszystko kończy. Wierząca w Boga, ale nie wierząca Ewangelii. Oto druga z sąsiedniej wioski, gdzie mieszkam. Kobieta bogata. Naprawdę, można powiedzieć, rodzina bogata. Zadaje pytanie: czy już postarałeś się o grób? Nie. Dlaczego? No wiesz, jak umrzesz, to przypadkowo wybiorą w jakiejś dolinie i opuszczą cię tam do tego grobu zalanego wodą i tak woda ci się będzie wlewała do uszu. W ten sposób ludzie myślą. Wielu ludzi jest takich, co myśli podobnie jak kaznodzieja Salomona. Ale my nie jesteśmy z tych. Dzięki Bożej łasce. To nie nasza zasługa. A jeżeli tu jest ktoś jeszcze, kto dotąd tak myślał, to chcę ci powiedzieć: Bóg cię kocha. Bóg cię zbawił jako kogoś szczególnego. Bóg posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, żeby cię odkupił. Możesz Mu zaufać i powierzyć swoje życie, a twoje życie będzie pełne, spełnione. Będzie życie nadziei. Będzie to życie, które sięga nieskończenie poza grób. Będziesz obdarzony Bożą miłością. Będziesz dziedzicem, Bożym dziedzicem, razem z Chrystusem. Nie przegap tego. To jest takie ważne. Pochylmy głowy. Ojcze Wszechmogący, gdzie byśmy byli bez Twojego objawionego słowa? Gdzie byśmy byli, gdybyś nam nie dał Biblii? Gdzie byśmy byli bez Ewangelii, bez Twojego Syna, bez krzyża? Gdzie byśmy byli? Jakże wdzięczni Ci jesteśmy za to cudowne, wielkie zbawienie. Jakże wdzięczni Ci jesteśmy za Twojego Ducha, który nam składa świadectwo o Chrystusie. Jakże wdzięczni Ci jesteśmy, że Jezus Chrystus jest naszą mocą i naszą mądrością. Dzięki Ci, Panie, za to. Prowadź nas, dobry pasterzu. Za Tobą chcemy iść i głosu Twojego słuchać. Tobie niech będzie cześć i chwała. Amen.
Amen.